Witam Państwa, Lech Pilarski. Premier podwyższył stopień bezpieczeństwa w naszym kraju, dobrawo CRP. To ma związek oczywiście z wyborami, a ma także zwrócić uwagę na cyberbezpieczeństwo, bo różne organizacje i kraje mogą zakłócić nasze funkcjonowanie jako państwa. Przy okazji jednak pojawia się bardzo dużo różnego rodzaju informacji, że w sieci są wirusy, malwary, które mogą przejąć nasz komputer lub telefon. Co najgorsze, mogą także opróżnić nasze konto bankowe. Jak się przed tym bronić? Co zrobić, jeśli zauważymy coś podejrzanego w naszym telefonie lub komputerze? Jakie wiadomości odbierać? Jakich połączeń nie odbierać, bo po drugiej stronie są naciągacze? O tym za chwilę w programie zapraszam. A naszymi gośćmi są Maciej Szymkowski z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Oraz naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, podinspektor Maciej Zakrzewski.
Witam serdecznie.
To co to takiego jest, panie Macieju, z Politechniki Białostockiej, cyberbezpieczeństwo?
Przede wszystkim, jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, musimy tutaj zwrócić uwagę na to, że to nie jest tylko jakby bezpieczeństwo od strony aplikacji, od strony twórców aplikacji. Przede wszystkim jest to pewnego rodzaju procedura postępowania, jaką musi wykazać się użytkownik pewną roztropnością w ramach działania w sieci. Tutaj oczywiście mówimy o różnych rodzajach cyberbezpieczeństwa, ponieważ jednym z nich są właśnie aplikacje webowe, z których korzystamy na co dzień, na przykład nasze aplikacje bankowe. Natomiast również jest to niejako pewna forma zachowania się w ramach sieci. Tutaj mamy niestety coraz częściej do czynienia z tak, no nazwijmy to, pewnym popularnym trendem, którym jest hejt, w związku z czym to również jest naruszenie tych granic bezpieczeństwa. Jeżeli chodzi o cyberbezpieczeństwo, tutaj właśnie na naszym wydziale prowadzimy na dzień dzisiejszy rekrutację na studia podyplomowe, które organizujemy wspólnie z NASK-iem.
Naukową akademicką siecią komputerową.
Dokładnie. I chcielibyśmy wszystkich serdecznie zaprosić na te studia. Tutaj również planujemy przekazać jak najwięcej informacji związanych z obiema stronami zapewniania bezpieczeństwa sieci.
No właśnie, jak ważne jest bezpieczeństwo, to i policja musi się coraz częściej z tym procederem zmagać.
No tak, cyberświat to tak naprawdę świat, w którym są zagrożenia różne i trudno tutaj mówić o konkretnych zagrożeniach. I my w zakresie cyberbezpieczeństwa, profilaktyki działamy od dłuższego czasu, natomiast na początku tego roku stwierdziliśmy, że trzeba pewne nasze działania usystematyzować i stąd też nasza obecność w pierwszej kolejności to w Wydziale Informatyki na Politechnice Białostockiej. Serdecznie mój kolega, pan doktor Andrzej Chmielewski, od razu powiedział, że wchodzimy w to. Wybitny specjalista, który jeździ po całym świecie, chyba nie ma kontynentu, na którym by nie był i nie dzielił się swoją wiedzą. I my tak naprawdę, w cudzysłowie oczywiście, ale wykorzystując niesamowity potencjał, jaki jest w Politechnice Białostockiej, a właściwie drzemie w ludziach, w specjalistach, poprosiliśmy o współpracę, współdziałanie w zakresie właśnie tego bezpieczeństwa i stąd też stworzony i zaingurowany program Cyberświadomi, Cyberbezpieczni, po to, abyśmy mieli jak największą świadomość w zakresie tego, co nas może spotkać właśnie w tym świecie, cyberświecie.
No i co może nas spotkać? Już wyliczyliśmy część niebezpieczeństw, czyli możliwość przejęcia naszego komputera, telefonu, stracenia pieniędzy gdzieś na koncie. Co jeszcze wchodzi w ten zakres?
Nawet taka rzecz jak przejęcie komputera, bo oczywiście tutaj mówimy o utracie dostępu do konta, do pewnych portali. Natomiast jednym z takich dużych zagrożeń jest przejęcie komputera i użycie go chociażby do ataku na inną sieć. Tutaj jednym z takich popularnych przykładów było chociażby sytuacja, w której nieświadomi niczego użytkownicy korzystali ze swoich komputerów, a w pewnym momencie zostali odłączeni od sieci, ponieważ jak się okazało, ich komputery brały udział w ataku na portal Facebook, więc również to jest zagrożeniem.
Czyli zostały ich komputery wykorzystane przez hejterów czy instytucje, które potrzebowały dużych mocy obliczeniowych i nowych adresów.
Tutaj również, jeżeli chodzi o też coraz bardziej popularne kryptowaluty, jako jest Bitcoin, również nierzadko po prostu chcemy uzyskać dostęp do czyjegoś komputera, aby móc kopać tą walutę, aby uzyskać pewne wymierne korzyści.
A później się dziwimy, że mamy duże rachunki za dane albo duże rachunki za prąd.
Dokładnie tak.
Co zrobić, żeby się właśnie wyłączyć z kopania bitcoinów?
Znaczy przede wszystkim, jeżeli korzystamy z komputera, tutaj jest, tak jak podkreślałem na początku naszego spotkania, przede wszystkim jest potrzebna roztropność, takie przemyślane korzystanie. Nie wchodźmy przede wszystkim na strony, którym nie ufamy, nie wiemy, co tam może być. jeżeli korzystamy chociażby w kontekście naszego konta bankowego, korzystamy z pewnych portali, sprawdźmy, czy jesteśmy rzeczywiście bezpieczni. Zielona kłódka, proszę Państwa, nie gwarantuje w żaden sposób nam bezpieczeństwa. To, że nasza przeglądarka uznaje certyfikat za właściwy, nie oznacza, że ten certyfikat rzeczywiście takim jest.
Ktoś go mógł skopiować, wkleić i dokładnie. Maszyna rozpoznaje go jako prawidłowy.
Wejdźmy, sprawdźmy, kto podpisał, do kiedy on jest ważny. Takie podstawowe rzeczy powinien każdy z nas wykonać.
Czy wyłączenie komputera, bo bardzo często jest tak, że jak włączyliśmy komputer na początku roku po Sylwestrze, to cały rok funkcjonuje. Czy wyłączanie komputera co jakiś czas powoduje, że no właśnie, przestają kopać za pomocą naszej maszyny?
Znaczy, oczywiście, jeżeli odłączymy komputer od sieci, odłączymy komputer powiedzmy od prądu, to jest to stuprocentowy gwarant, że nikt nam nie zagrozi. Natomiast to nie na tym polega. Jakby nie popadajmy w skrajności, że przede wszystkim sieć jest dla ludzi, a nie w odwrotną stronę. Tutaj musimy przede wszystkim mieć świadomość, jeżeli korzystamy z sieci.
Panie inspektorze, coraz częściej pojawiają się w policji ludzie, którzy zgłaszają różnego rodzaju przestępstwa za pomocą komputerów. Albo zostali pozbawieni pieniędzy z konta, albo ktoś wykorzystał ich dane, na przykład numer dowodu osobistego i tym podobnych dokumentów, gdzieś do sprokurowania jakiegoś przestępstwa.
Zdarzają się takie sytuacje i takie zgłoszenia i stąd też kilka lat temu powołany specjalny wydział, właściwie w każdej komendzie wojewódzkiej na terenie kraju, ale też i w komendzie głównej, do zwalczania cyberprzestępstw. Ale to nie tylko wykradanie danych. Należy pamiętać, że to też i zakupy robione przez internet, to możliwość po prostu stania się ofiarą przestępstwa, jakim jest po prostu oszustwo, czyli zakupić towar, a ten towar po prostu nie dostaniemy. Ale ja bym chciał zwrócić na to uwagę, że to jest dużo szerszy katalog i strasznie ciężko moim zdaniem mówić o wszystkich zagrożeniach, bo chyba się nie da. Natomiast warto pamiętać o tych najmłodszych i my właściwie od tego chcielibyśmy zacząć tą naszą edukację, od najmłodszych, ale nie tylko ten kontakt bezpośredni z nimi, ale też i z rodzicami, żeby uświadomić, czym jest internet i czym jest uzależnienie chociażby od internetu, bo to nie tylko przestępstwa są zagrożeniem, ale to też i właśnie to uzależnienie, czyli
taki w cudzysłowie narkotyk internetowy.
To jest niesamowity narkotyk i bardzo ważną rolą jest rodziców, żeby mieli świadomość tego, w jaki sposób dziecko korzysta z tego internetu czy komputera, jak często korzysta z tego internetu, z tego komputera i ja ze swojego doświadczenia wiem, że są naprawdę tragiczne skutki tego, że niektórzy młodzi ludzie popadają właśnie w to uzależnienie od internetu.
Miał pan niedawno zdarzenie, młody człowiek. Popełnił samobójstwo, bo mama nie kupiła mu abonamentu na internet.
Myśmy sobie przed programem rozmawiali o tych wydarzeniach.
Kulisy wydarzeń.
Tak. Akurat to było kilka lat temu, ale pamiętam to jak dziś, bo akurat dotyczyło dziecka, które miało tyle lat, ile mój syn. I tak troszeczkę człowiek zawsze bierze to do siebie. Była taka sytuacja, gdzie dziecko wykorzystało limit internetu, był problem w domu, mama chciała temu zaradzić i niestety, ale dziecko wyskoczyło przez okno i dzisiaj go nie ma. Skończyło to się tragedią, ale były też inne sytuacje, gdzie poszukiwaliśmy po lasach młodego chłopca chociażby i sam znalazłem go osobiście na torach, gdzie wcześniej on był w sali samobójców, czyli w internecie i korzystał z tych tak zwanych porad i sugestii. Także to są niesamowite przypadki krzywdy ludzkiej. Należy pamiętać o tym, że to też i możliwość stania się ofiarą chociażby przestępstw na tle seksualnym, czyli wykorzystanie czy młodych osób po prostu do tego, żeby pozyskiwać ich zdjęcia, potem publikować i tak dalej, ale to też szereg różnych innych podstępnych zachowań osób dorosłych, ale nie tylko.
Za chwilę powrócimy do sprawy na przykład hejtu, bo to też ma wpływ na życie nasze i skutki tego mogą być bardzo, bardzo niedobre. No i także na co zwracać uwagę? Co może być takiego charakterystycznego, czy da się to coś takiego wyizolować, co pozwoli nam się zorientować, że coś złego dzieje się z nami w sieci? Ale to za chwilę. Przypomnę, naszymi gośćmi są Maciej Szymkowski z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, podinspektor Maciej Zakrzewski. Jak poznać na przykład, czy jest taka możliwość, że coś się dzieje złego z naszą maszyną, że na przykład ktoś wykorzystuje nasz komputer do tego, żeby poprawiać swoje wyniki na giełdzie bitcoinowej?
Szczerze mówiąc, jest to proces dosyć złożony. Tak naprawdę często użytkownik w ogóle nie jest tego świadom, nie potrafimy tego rozpoznać. Po prostu nierzadko potrzebujemy tutaj pełnej analizy sieci, analizy wysyłanych pakietów, gdzie te pakiety idą, w jakim kierunku. Natomiast oczywiście istnieją pewne sposoby rozpoznania poprzez dodatkowe narzędzia programistyczne, dodatkowe narzędzia informatyczne. Jednakże czasami jest to wykorzystanie na bardzo dużym poziomie i wtedy oczywiście jesteśmy w stanie zauważyć, że nasz komputer zwalnia, że dzieje się coś niedobrego, na przykład samo wczytywanie się pewnych danych z dysku jest bardzo długie. I to jest jeden ze sposobów na obserwację. Natomiast jeżeli jest to, powiedzmy, nieznaczny procent wykorzystania, to nie jesteśmy w stanie tego zauważyć gołym okiem.
A jeśli chodzi o przychodzące do nas, no, chociażby SMS-y, połączenia czy maile, to na co zwracać uwagę?
Jeżeli chodzi o przychodzące SMS-y, pewnie pan redaktor ma tutaj na myśli te płatne SMS-y, tak. To też tutaj należy przypomnieć, że do pewnych treści, do pewnych stron mają dostęp tylko i wyłącznie osoby dorosłe. Tak jak w sklepie mogą zakupić osoby dorosłe alkohol i potwierdzają swoją tożsamość, a właściwie wiek na podstawie dokumentu tożsamości, tak w sieci wystarczy po prostu kliknąć właściwą ikonkę, czy tam właściwy klawisz ze znakiem tak mam, 18 skończone lat albo nie mam i tak naprawdę tutaj pięciolatek równie dobrze może jak i dorosła osoba kliknąć, że ma po prostu skończone 18 lat i nie jest to w żaden sposób dalszy weryfikowane. A więc przede wszystkim należy pamiętać o tym, żeby czytać to, co się zatwierdza, a z drugiej strony pewne treści otrzymujemy, tak jak pan redaktor powiedział, na podstawie SMS-ów, opłatnych SMS-ów, zachęcam tutaj, żeby też, a jest taka możliwość, zastrzec możliwość po prostu przychodzących płatnych SMS-ów. I jest to możliwe, zdaje się, w każdej sieci.
Czyli porozumiewamy się z operatorem, mówimy, że określonego rodzaju wiadomości nie przyjmujemy.
Jest blokada i po prostu jesteśmy w ten sposób najbardziej bezpieczni od tego, że nie będziemy otrzymywać raz na jakiś czas właśnie takich SMS-ów, które potem kosztują tyle, co wycieczka w ciepłe kraje.
I poza tym, jak przychodzi SMS, w którym nie ma plus 48, czyli naszego numeru krajowego, jeśli chodzi o kierunek, to wszystko inne powinno być podejrzane i nie powinniśmy tego odbierać.
Znaczy, to daje nam pewność, że rzeczywiście...
Że na pewno wiadomość jest z Polski.
Jest z Polski, więc...
To chociaż tyle. To już wtedy nie będzie tych dużych pieniędzy, bo będą w złotówkach. To jest istotne.
Tak.
Poza tym numery kierunkowe miast. Musimy wiedzieć, pamiętać, ile w ogóle cyfr zawiera zwykle numer telefonu w naszym kraju i po tym się też orientować.
Technologia trochę idzie nam też z pomocą, dlatego że już teraz chyba większość telefonów ma możliwość i identyfikuje, że dany numer to jest po prostu spam. I to od nas zależy, czy odbierzemy dane połączenie, czy nie. Często to są po prostu firmy, które zajmują się sprzedażą różnych rzeczy, ewentualnie nawet chociażby ankieterzy, ale mogą to też być właśnie telefony, za które potem będziemy musieli troszeczkę zapłacić.
A jeśli chodzi o komputery, nasze uczestnictwo w sieci, czy są jakieś możliwości zabezpieczania maszyn, żeby były odporne na działania przestępców, cyberprzestępców?
Tutaj niejako przez bardzo długi czas uważano, że antywirus daje nam 100% gwarancję. Oczywiście to nie jest do końca prawda. Zwróćmy uwagę na to, że tak naprawdę każdego dnia, mając do dyspozycji kody źródłowe wirusów, kolejni przestępcy tworzą kolejne nowe wirusy, które są uaktualniane, udostępniane w sieci, więc tak naprawdę antywirus nie daje nam 100% gwarancji. Oczywiście są pewne przypadki, kiedy, tak jak na przykład swego czasu w jednej z popularnych stron internetowych, oczywiście strona wyglądała dokładnie tak samo, ona była stroną oryginalną, natomiast przestępcy umieścili pewien dodatkowy kod. Ten kod był niewidoczny, po prostu użytkownik wchodząc na tą stronę automatycznie wykonywał taki kod, więc tutaj to też nie jest gwarant bezpieczeństwa. Znaczy, też nie dajmy się zwariować, musimy przede wszystkim pamiętać o tym, że wchodźmy na strony zaufane. Jeżeli strona wydaje nam się podejrzana, dla swojego bezpieczeństwa, pomimo tego, że przeglądarka Google nawet pokazuje nam, że tutaj mogą być pewne interesujące informacje, to też może dla własnego bezpieczeństwa lepiej na nią nie wchodźmy. Takim gwarantem bezpieczeństwa jest nasze podejście, zdroworozsądkowe podejście do korzystania z internetu. Tutaj jeszcze nawiązując do poprzedniego pytania pana redaktora, jeżeli chodzi o maile, to jest jeden z popularnych sposobów. Oczywiście dostajemy fakturę, chociażby od operatora telekomunikacyjnego. Jesteśmy pewni, że to jest oryginalne. Natomiast sprawdźmy nawet ten mail, bo oczywiście wyświetli nam się nagłówek, na przykład nazwa danej sieci. Sprawdźmy, czy rzeczywiście jest to mail z danej podsieci. Jeżeli nie jesteśmy tego pewni, skontaktujmy się po prostu z operatorem. Sprawdźmy to, zweryfikujmy wiadomości, które do nas trafiają.
Jeśli jakaś transakcja jest podejrzana, to lepiej nie płaćmy, sprawdźmy i dopiero po sprawdzeniu próbujmy regulować ewentualne zobowiązania.
Oczywiście. Każdą fakturę, którą otrzymujemy, możemy przecież sprawdzić u naszego operatora. Wiadomo, to zajmuje czas. Przy dzisiejszym tempie życia nierzadko brakuje nam tego czasu na sprawdzanie takich rzeczy, ale jednak nie podawajmy w dowolnych miejscach swoich danych, czy kart kredytowych, czy naszych danych osobistych. Pamiętajmy, że to jest dla nas jedna z największych wartości, więc dbajmy o nią, szanujmy swoją prywatność.
Muszę powiedzieć, że bardzo mnie zdziwił ostatnio, bo ze 2 czy 3 razy korzystałem z bankomatu. Ludzie zostawiają rachunki, czy właściwie zestawienie po pobraniu pieniędzy w bankomacie. I muszę powiedzieć, że to jest przerażające, jak dużo tego rodzaju dokumentów koło tych bankomatów leży. Tak nie dbamy, nie szanujemy własnych pieniędzy?
No, bankomaty to jest też jakby zupełnie odrębny temat, dlatego że...
Jest numer karty. Tu mi kolega podpowiada, że nie ma naszych danych, ale są dane karty bankomatowej.
Tak, ale dzisiaj można powiedzieć, że troszeczkę się uspokoiła ta tendencja z pewnymi nakładkami na bankomatach, ale bardzo, no, jeszcze w nieodległym czasie były seryjnie takie przypadki, gdzie nakładki były montowane.
Które służyły do kopiowania danych z
karty. Kopiowania danych i w taki sposób bardzo często traciliśmy swoje dane i pieniądze.
Także zabierajmy albo nie żądajmy w ogóle wydania pokwitowania tej transakcji bankomatowej. Jeśli nie zbieramy tych dokumentów, bardzo łatwo to ewentualnie wykorzystać, chociaż wydaje się to z pozoru niemożliwe. Na co jeszcze zwracać uwagę w sieci, żeby czuć się bezpiecznym, żeby ten świat internetowy nie pochłonął nas?
Czasami wielką tragedią jest nie tylko to, że my padniemy ofiarą przestępstwa, ale to, że na przykład nasz bliski jest sprawcą przestępstwa, bo można powiedzieć, że to dla rodziny również jest tragedia. I ja tutaj mam na myśli szczególnie tych młodych ludzi, którzy nie mają świadomości, że ich zachowanie jest
niebezpieczne
dla innych osób. I tutaj wkraczamy w taki obszar jak po prostu patologie wśród nieletnich. Wiedząc o tym, że dane treści albo dane zachowanie w internecie jest przestępstwem,
jest naganne,
możemy zapobiec temu, żeby nasze dziecko nie stało się po prostu przestępcą nieświadomie, bo były takie przypadki, są takie przypadki, gdzie właśnie udostępniają młodzi ludzie w sieci pozyskane w różny sposób, czy to zdjęcia, czy filmiki, w ten sposób stają się po prostu nikim innym jak stalkerami. I w najgorszym przypadku doprowadza to, i są takie przypadki, do po prostu śmierci osoby, która padła ofiarą takiego stalkingu.
Także musimy obserwować to, co robią nasze dzieci, co się dzieje w sieci. Powinniśmy co jakiś czas jednak przejrzeć ten ruch sieciowy, panie Macieju?
Znaczy myślę, że tak, ale również tutaj jakby od drugiej strony. Zawsze możemy pewne strony, które jako rodzice, czy jako opiekunowie uznajemy za groźne, po stronie sieci jesteśmy w stanie zablokować dostęp do takich stron. Oczywiście istnieją sposoby na obejście tego, natomiast nie ukrywajmy, jest to jednak swego rodzaju przeszkoda. Natomiast oczywiście warto przejrzeć, na jakie strony wchodzimy, kiedy to było, co ewentualnie również istnieje możliwość uzyskania tych danych, które zostały wtedy przesłane. Więc to jest również pewna forma zapewnienia.
Czyli kontrola tego, co się dzieje
tak
w sieci
jest.
I z naszymi komputerami. Z telefonami również.
Oczywiście.
Kontrola też tego, co wytwarzamy sami, bo przed przerwą mówiliśmy o hejcie, zapowiadaliśmy właściwie, że będziemy mówić o o nieprawdziwych informacjach, czyli fake newsach. I to też jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Czyli coś, co wytwarzają tak naprawdę nie hakerzy, tylko normalni, biali ludzie korzystający z internetu, ale właśnie w taki sposób, że niejednokrotnie takimi nieprawdziwymi informacjami robią wielką, wielką krzywdę po drugiej stronie komputera
komuś innemu. Panie inspektorze, kiedyś to się nazywało plotka.
Kiedyś to się nazywało plotka, dzisiaj to jest fake news, ale ta plotka nie szła w świat aż tak szybko jak dzisiaj, dlatego że dzisiaj wytworzona plotka, czyli ten fake news krzywdzący swoją informacją inne osoby albo inną osobę, może naprawdę doprowadzić do niesamowitej tragedii. A jeżeli nie do tragedii, to na pewno, jeżeli nie zniszczy życia danej osobie czy rodzinie, to na pewno na zdrowie psychiczne niesamowicie wpływa niekorzystnie.
Krwi napsuje. Absolutnie. Czyli powinniśmy jako rodzice, czy każda rodzina, która ma jednak domową sieć, zatrudnić sobie fachowca albo umówić się z jakimś fachowcem, żeby od czasu do czasu jednak zajrzał w tę naszą sieć i swego rodzaju sporządził raport.
Znaczy wydaje się, że tak, że to jest pewien sposób zapewnienia nam cyberbezpieczeństwa.
Tutaj... Czyli jak mamy doradcę finansowego, doradcę prawnego, to powinniśmy mieć jeszcze fachowca od cyberbezpieczeństwa.
Oczywiście. Natomiast tutaj jeszcze na chwilkę nawiązując do wypowiedzi pana inspektora, pamiętajmy o tym, że to, co wytworzymy raz, co wpuścimy raz do sieci, w tej sieci zawsze pozostanie. Tak naprawdę bardzo ciężko jest usunąć z sieci coś, co już raz zostało w niej umieszczone. Natomiast tutaj wracając do pytania pana redaktora, myślę, że tak, co pewien czas zbadanie własnej sieci, sprawdzenie, co zostało wytworzone, jest niejako swoistym gwarantem tego cyberbezpieczeństwa. Natomiast pamiętajmy również, że na przykład jeżeli nasza sieć będzie generowała bardzo duży ruch, szczególnie w jednym kierunku, to zostanie na pewno wyłapane przez operatora, który niejako nam tą sieć dostarcza. I jeżeli nie zostaniemy jakby odcięci od sieci, to na pewno dostaniemy telefon, co takiego się dzieje, dlaczego jest to tak duży ruch. Więc to też niejako nie jest tak, że ta sieć pozostaje bez żadnej kontroli. Zawsze operator może sprawdzić, jak duży ruch, kiedy oraz w jakim kierunku generowaliśmy.
Czyli zamiast zatrudniać ewentualnego fachowca od cyberbezpieczeństwa, możemy się porozumieć z naszym operatorem i poprosić go, żeby coś przeanalizował. Czy nie za duży ruch jest na przykład... albo nawet poprosić, żeby pewnych stron nie podłączać.
Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o strony, to niejako to zostaje po naszej, jakby po naszej stronie wyłączenie pewnych portali internetowych.
My musimy się wykazać inicjatywą.
No to po prostu niejako, jeżeli dysponujemy własnym domowym routerem, wystarczy wejść na ustawienia routera oraz podając odpowiednie strony, wykluczyć je z działania. Natomiast jeżeli chodzi o analizę ruchu, tutaj operatorzy raczej skłaniają się ku temu, aby nas informować w momencie, w którym ten ruch jest naprawdę bardzo duży, więc niejako...
Kiedy są swego rodzaju przekroczenia.
Dokładnie
konta.
Tak, więc tutaj niejako wciąż jednak potrzebujemy tej pewności, potrzebujemy naszego, nazwijmy to, domowego specjalisty od cyberbezpieczeństwa, który...
Czy w związku z tym sugerowałby pan, że podpisując umowę z operatorem sieci, powinniśmy sobie jakieś limity narzucać? No bo jak kupujemy smartfona, tam również są pewne limity, jeśli chodzi o dane, po to, żeby... ewentualnie zaczekać, czy wiedzieć, że ktoś zareaguje, kiedy ten limit będzie zbyt wykorzystywany.
Znaczy tutaj, jeżeli chodzi o większość operatorów, to oni również stosują taką strategię, że jeżeli przekraczamy, bo tutaj też nie oszukujmy się, nie jest, większość umów jednak nastawia się na pewien limit, jeżeli ten limit zostanie
wykorzystany. Hurtową dostawę, tyle i tyle i koniec.
Jeżeli ten limit zostanie wykorzystany, nawet sami to będziemy mogli zaobserwować, po prostu poprzez duży spadek prędkości sieci, więc niejako, czy tutaj jest jakby potrzeba jeszcze zmniejszania tych limitów? No tak naprawdę nie sądzę, bo nawet dla osoby atakującej, jeżeli nasza sieć jest niewydolna, jeżeli ona jest, tak naprawdę ładowanie pewnych stron czy serwisów jest bardzo wolne, no to ona tak naprawdę nie jest do niczego przydatna.
No to znaczy, że to jest jeden ze sposobów.
Oczywiście.
Tak spowolnić sieć we współpracy z nami, że wtedy nasz komputer nie będzie dla nikogo użyteczny.
Tylko teraz spójrzmy na to z drugiej strony. Jaka będzie użyteczność tej sieci dla nas? A tutaj też wracamy jakby do tej kwestii zdrowego rozsądku.
Mówiliśmy o młodych ludziach, panie inspektorze, ale coraz częściej wykorzystywana jest także nieświadomość, pewna nieumiejętność poruszania się w sieci przez osoby starsze. Bo coraz więcej usług jest dostępnych przez internet, namawia się tych starszych, te starsze osoby do tego, żeby z tych usług skorzystały, no i od czasu do czasu mogą stać się ofiarą pewnych działań.
No tak. I tutaj znowu wróciłbym do tego programu, który razem współtworzymy z przedstawicielami Politechniki Białostockiej, bo to nie tylko właśnie Politechnika, to nie tylko Uniwersytet w Białymstoku, ale między innymi Urząd Komunikacji Elektronicznej, Departament w Białymstoku. To też i Kuratorium Oświaty, to Podlaski Urząd Wojewódzki. My tutaj skupiamy bardzo dużo ludzi po to, żebyśmy się nawzajem uzupełniali. Jeżeli mowa chociażby tutaj o tych niekorzystnym dla nas zawieraniu umów, czy właściwie, jeżeli dokładniej mowa o osobach starszych, coraz częściej w sieci wyskakują nam reklamy na podstawie stron, które wcześniej odwiedzaliśmy, zachęcające do zakupów, różnych zakupów. Więc ludzie i dorośli, i dzieci, ale też i seniorzy coraz częściej właśnie w ten sposób dokonują zakupów. I takie transakcje to też są transakcje, podczas którymi stajemy się właśnie osobami pokrzywdzonymi. Bardzo trzeba na to uważać, trzeba wiedzieć, w jakich sklepach internetowych kupujemy, tak, żeby to były bezpieczne transakcje, ale ja bym chciał jeszcze, bo może nam niechcący temat wypaść z głowy. Mam tutaj na myśli dokładnie nic innego jak otwarte sieci Wi-Fi, gdzie...
Chciałem tutaj... sobie to zostawić na koniec, tak? Także myślę, że posłuchamy teraz piosenki i za chwilę do otwartych sieci Wi-Fi powrócimy. I powracamy do wywołanego tematu, otwarte sieci Wi-Fi.
Szczerze mówiąc, jest to także zagrożenie dla użytkowników, bo oczywiście cieszymy się, mamy dostęp do sieci, za który nie płacimy. Natomiast zwróćmy uwagę, że tak naprawdę taką sieć jest bardzo łatwo posłuchać.
Zinfiltrować.
Dokładnie. Nie mamy pojęcia o tym, jakie są zabezpieczenia, czy nasze dane są szyfrowane, więc na przykład wchodzenie na konto bankowe w takiej sytuacji jest naprawdę dużym ryzykiem. Tutaj chociażby, jeżeli chodzi o otwarte sieci, na przykład inne podejście wykazuje chociażby Szwajcaria, gdzie oczywiście dysponujemy dostępność siecią, natomiast aby uzyskać do niej dostęp, musimy wysłać odpowiedniego SMS-a. Ten SMS nie kosztuje wiele, to jest tak jak za zwykłą wiadomość, natomiast wtedy dostajemy indywidualny kod, więc taka sieć, powiedzmy, ona nie jest może w pełni otwarta, ponieważ musimy jednak się do niej zalogować.
Zidentyfikować.
Więc tutaj mamy niejako pewne bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o transmisję naszych danych.
Przypomnijmy, że Szwajcaria jest także w Europejskim Obszarze Gospodarczym, a zatem obowiązują ją przepisy związane z roamingiem i wysyłaniem tanich SMS-ów. Zatem jeśli będziemy tam na miejscu, to skorzystajmy z tych sieci i ten SMS nie jest drogi, żeby można było bezpiecznie z tejże sieci korzystać. A zatem Wi-Fi otwarty z podejrzliwością, tak?
Z wielką podejrzliwością i broń Boże, nie regulujmy tych naszych zaległości, które nas gdzieś tam męczą, będąc na przykład na frytkach w McDonald's.
Szczególnie finansowych.
Tak, albo w jakiejś innej restauracji, bo to jest niesamowite niebezpieczeństwo, a wręcz bardzo duża pewność, że możemy stać się pokrzywdzonymi ofiarami.
No właśnie, na zakończenie, najważniejsze zasady, aby nie paść łupem złodziei danych i pieniędzy.
Przede wszystkim raz jeszcze roztropność w korzystaniu z internetu. Sprawdźmy, czy dana strona jest bezpieczna, czy ma odpowiednie certyfikaty, czy rzeczywiście możemy z niej bezpiecznie korzystać. Tak samo, jeżeli na przykład wchodzimy na pewne strony, możemy zobaczyć też niejako nawet poprzez przeglądarkę Google'a, zobaczyć, jakie jest miejsce tej strony w rankingu. Oczywiście tutaj można powiedzieć, że da się to pozycjonować poprzez odpowiednie wykorzystanie.
Ale co to znaczy miejsce w rankingu?
Bo tak naprawdę przeglądarka Google'a działa na zasadzie swoistego rankingu, który dopasowuje do naszego zapytania najbardziej prawdopodobne strony. Czyli te, które zawierają z dużym prawdopodobieństwem treść, która nas interesuje. Natomiast im niżej...
Mniej popularna sieć, to tym bardziej podejrzana.
Im mniej popularna strona, tak jest, ona będzie bardzo daleka. Ale również tutaj po prostu sprawdźmy, jaka to jest strona. Na przykład bardzo dużo stron możemy znaleźć, które pochodzą z portali z Chin, z Rosji. Natomiast wchodzenie na te strony nie jest tutaj niejako bezpieczne. Tutaj należy zwrócić szczególną ostrożność.
Tym bardziej, że mamy właśnie ten podwyższony stopień, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo, bo z tych krajów różnie może być, jeśli chodzi o wyłudzanie danych, szczególnie tych bardzo potrzebnych różnym organizacjom. Jeśli chodzi o młodsze pokolenie, panie inspektorze, rodzice, apel do rodziców.
Przede wszystkim zwracajmy uwagę, co nasze dziecko robi. Kiedyś nie było alternatywy, dziecko
musiało
albo,
pójść na podwórko.
Albo w książki w domu, albo w piłkę na podwórku. Dzisiaj jest troszeczkę nawet odwrotnie. Zwracajmy na to uwagę, ile czasu spędza przed komputerem, w jaki sposób korzysta z telefonu komórkowego, który też jest komputerem. I serdecznie zachęcam wszystkich rodziców, sam jestem rodzicem, do tego, żeby swoje dzieci wychowywać poprzez sport, bo to jest bardzo dobry sposób do tego, aby po prostu nie paść ofiarą tego właśnie internetu, nie uzależnić się od internetu.
A to uzależnienie może być bardzo groźne.
A to uzależnienie może być bardzo groźne i może powodować nawet te skrajne przypadki.
Zwracajmy uwagę na naszą maszynę. Wydaje nam się, że zostawiamy na wieczór i wtedy za dużo tych światełek w komputerze rozbłyskuje. To oznacza, że na przykład ktoś się włączył do naszej maszyny i próbuje ją wykorzystać.
Znaczy przede wszystkim tutaj możemy wtedy zaobserwować, być może, tak jak pan mówi, jeżeli tutaj mamy rzeczywiście zwiększone jakieś wykorzystanie, możemy zaobserwować taką różnicę, że nagle nasz komputer czy powiedzmy wiatraki w komputerze zaczynają szybciej pracować. To oznacza, że coś komputer wykonuje. Nie jesteśmy pewni, czy to jest atak, czy jest to po prostu jedna z operacji, którą musi wykonać. Jeżeli natomiast trwa to dużo dłużej niż powiedzmy tak jak zazwyczaj działał komputer, to już jest to pewien sygnał, że coś jest nie tak, coś jest niezgodnie z naszymi oczekiwaniami.
Czyli rozsądek, jeszcze raz rozsądek.
I świadomość, cyberświadomić, cyberbezpieczni. Jak najwięcej treści uwrażliwić to, czym jest internet, czym jest zagrożenie i to, co wcześniej mówiliśmy, zdrowy rozsądek przede wszystkim.
A jeśli ktoś ma problemy z komputerem, to do banku na piechotę.
A jeżeli ktoś ma, tak.
To jest taka generalna zasada. Przepraszam, o tym przeczytałem, bo jeden z dziennikarzy zajmujących się problematyką cyberbezpieczeństwa zainteresował się właśnie, jak funkcjonuje jego babcia w sieci. Powiedziała mu, że ona nie korzysta, chodzi do banku, w związku z tym on jest przekonany, że w 100% jest bezpieczna.
No tak, każdy ma, znaczy nie każdy, ale różne są babcie i proszę mi wierzyć, że moja mama też jest babcią, a w sieci sobie radzi wspaniale.
Ale musi być świadoma, że może zostać ta sieć wykorzystana do popełniania przestępstw.
No tak, aczkolwiek dzisiaj trudno sobie wyobrazić świat bez komunikatorów. Ludzie się rozumiewają na całym świecie ze sobą i po prostu jest to coś, co weszło na stałe do naszego życia i dzisiaj niemożliwym jest, żebyśmy z tego nie korzystali.
Przywołał pan przykład Szwajcarii. Czy nie uważa pan, że z punktu widzenia właśnie bezpieczeństwa, naszego bezpieczeństwa w sieci, nie powinniśmy wdrożyć tego rodzaju przepisów w naszym kraju?
Wydaje mi się, że właśnie tutaj brakuje nam takich przepisów, które uszczegółowiłyby sposób zapewniania tego bezpieczeństwa. Oczywiście istnieją różne ośrodki, które zajmują się właśnie chociażby naukowa i akademicka sieć komputerowa, jak CERT, które niejako sprawują pieczę nad tym. Natomiast rzeczywiście brakuje nam mamy pewną lukę, którą powinniśmy jednak uszczegółowić, powinna ona zostać dostosowana, abyśmy mieli jednoznaczne wskazanie, w jaki sposób mamy zapewnić bezpieczeństwo w sieci. Istnieją różne rozwiązania, oczywiście zaczynając od tradycyjnych loginów haseł, czy kończąc tak naprawdę na cechach biometrycznych, na biometrii, którą już teraz coraz popularniej, jest coraz bardziej popularna, którą widzimy już w naszych laptopach czy smartfonach. Natomiast tutaj również brakuje takiego przepisu, który też wskazywałby na to, w jaki sposób mamy przechowywać te dane, w jaki sposób możemy je wykorzystywać.
I zachęcamy, jeśli ktoś jest zainteresowany cyberbezpieczeństwem, na Wydziale Informatyki są studia podyplomowe, które przygotowują fachowców, a tych fachowców od cyberbezpieczeństwa będzie coraz bardziej potrzeba ze względu na to, że coraz więcej jest sieci, coraz więcej jest komputerów, coraz więcej jest instytucji, które wykorzystują dane komputerowe.
Ale nawet w firmach programistycznych są potrzebne osoby, które zajmą się analizą przygotowanego kodu przez programistów od strony bezpieczeństwa. Bo nie oszukujmy się, tutaj przede wszystkim musimy też badać, czy kod, oczywiście on pod względem jakości będzie bardzo dobry, natomiast musimy również zweryfikować, czy będzie bezpieczny. Czy nie ma w nim takiej luki, którą moglibyśmy w prosty sposób ominąć.
Na przykład wybieramy hasło związane z miejscem naszego zamieszkania.
Na przykład, ale tutaj też chociażby ostatnio było to dosyć popularne w kontekście firmy Apple, że mieliśmy bezproblemowy dostęp do uprawnień administracyjnych, więc to również tego typu luki powinniśmy wyszukiwać. Dlatego analitycy bezpieczeństwa będą ciągle potrzebni, coraz również na rynku pracy jest coraz więcej ofert.
No i namawiamy do tego, żeby być bardziej kreatywnym, jeśli chodzi o hasła. W dostępie do smartfona, do komputera.
Tak, są wyliczenia, ile to trzeba mieć małych liter, w ciągu ilu dni jesteśmy, albo ktoś tam jest w stanie nas rozpracować, a właściwie komputer, ile dni czy tysięcy dni jest niezbędnych do tego, żeby rozpracować nas, jeżeli mamy chociażby dużą literę i ileś tam tych liter w haśle plus znaki. Także na pewno im bardziej skomplikowane hasło, tym trudniejsza możliwość, żeby go złamać, tym, że warto takie hasło jeszcze pamiętać potem.
A nie zapisywać go na kartce przyklejonej do telefonu czy do komputera,
tak.
Bo też tak bywa. A zatem nie dajemy od 1 do 10, czy od 1 do 0, bo tyle mamy cyfr w naszym systemie, jeśli chodzi o sprawy numeryczne. Nie dajemy danych, które mogą, pozwolą nam błyskawicznie zidentyfikować nas, bo miejsce zamieszkania, bo nasze miasto i tak dalej, i tak dalej.
Natomiast tutaj jeszcze nawiązując na chwilkę do haseł, też pamiętajmy, żebyśmy nie dawali haseł słownikowych. Złamanie hasła, które będzie się składało ze słów, czy to ze słownika języka polskiego, czy angielskiego, to jest tak naprawdę sprawa błyskawiczna, więc pamiętajmy o tym, że to hasło tutaj, tak jak pan inspektor podkreślił, musi być bardzo skomplikowane. Natomiast też jeżeli chodzi o znaki różne od cyfr czy liter, no tutaj przez długi czas uważano, że to jest pewien gwarant bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli jest to pewna strategia, która wymaga, powiedzmy, strona internetowa wymaga od nas takiego znaku, to niejako to też jest uproszczenie procedury złamania tego hasła dla przestępcy, ponieważ on wie, że przynajmniej jeden taki znak się musi pojawić. Więc jakby z naszej strony warto takie znaki dodawać, natomiast niejako...
I jak sieć wymaga jeden, to dodajmy dwa.
Na przykład dwa, trzy, żeby po prostu nie był to pojedynczy taki znak.
Rare humanum est, nie używajmy tego hasła ewentualnie w sieci, bo błyskawicznie zostanie zidentyfikowane przez wyszukiwarkę i wtedy przestępca będzie mógł się znakomicie tym posłużyć, a pamiętając, że jesteśmy zdolni do błędów, starajmy się tych błędów unikać.
Uczmy się na sukcesach innych, a nie na swoich błędach.
Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Naszymi gośćmi byli Maciej Szymkowski z Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, podinspektor Maciej Zakrzewski.
Bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję również. Lech Pilarski, do usłyszenia.